Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji. Trwam w to niedzielne popołudnie, wieczór. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmiemy, to spór o Turów. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Niedzielne popołudnie, czas spokojny, aczkolwiek temat jakże nurtujący, jakże niespokojny, ponieważ no, są różnego rodzaju okoliczności, które budzą nasz niepokój. Ta sytuacja z Turowem miała się wyjaśnić po wyborach parlamentarnych w Czechach. Wiemy, że tam również pewnego rodzaju zamieszanie w związku z stanem zdrowia pana prezydenta Zemana. Ta sytuacja również tutaj rezonuje na sytuację w naszej ojczyźnie w kontekście Turowa. Zbliża się sezon grzewczy coraz większymi krokami. Już się w sumie przecież rozpoczął ten sezon grzewczy, zwłaszcza dla tamtego rejonu. To wielki znak zapytania w związku z sytuacją w Turowie. CUE nałożyło bardzo potężną tutaj karę finansową na Polskę za każdy dzień. Ogromne pieniądze mamy płacić. Polski rząd nie płaci, podejmuje dyskusję, podejmuje pewnego rodzaju negocjacje z rządem w Czechach. To wiemy, że na ten czas nie przynosi większych rezultatów, aczkolwiek strona czeska ponownie chce podjąć tą dyskusję. Zobaczymy, jaki będzie efekt finalny. No, a jaka jest obecna sytuacja w Turowie? Wiemy również, że panowie, chociażby w piątek, wraz z wieloma osobami, zarówno zaangażowanymi w kopalni w Turowie, w elektrowni, ale nie tylko, bo to związkowcy z różnych branż protestowaliście. Tak, no, również chcąc nakreślić tę sytuację, która obecnie panuje w Turowie i również nagłośnić to, co no, może czekać Turów, okolice w związku z zamknięciem kopalni. Może rozpocznijmy od tego, jaka jest obecna sytuacja kopalni oraz elektrowni. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Innicki.
Czyli obecna sytuacja to jest tak naprawdę sytuacja w oczekiwania, ponieważ my wszyscy pracownicy kompleksu Turów, jak także mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego miasta Bogatyni, czekamy na rozstrzygnięcie całej sprawy. Mamy świadomość, że to nie nastąpi szybko, ale też trzymamy rząd Rzeczpospolitej z premierem Mateuszem Morawieckim na czele za słowo, ponieważ przypomnę, że rząd Rzeczpospolitej powiedział, że kompleksu Turów nie zamknie, więc my tego oczekujemy dotrzymania tego słowa. Na tą chwilę rząd słowa dotrzymał, ponieważ Turów pracuje mimo tych niesprawiedliwych kar, które zostały przez sędziny Rosario nałożonych na Polskę. Po prostu pracujemy, z tym, że nie pracujemy w dobrym komforcie. Chcielibyśmy w spokoju pracować bezpiecznie, tak? A ciągle gdzieś z tyłu głowy te widmo zamknięcia naszego kompleksu jednak jest.
W Luksemburgu w piątek odbył się protest, który właśnie, co miał na celu, panie przewodniczący, pan Jarosław Grzesik, czy te cele, patrząc z perspektywy, zostały osiągnięte?
Naszym celem było przede wszystkim pokazanie opinii publicznej, nie tylko w naszym kraju, ale też w całej Europie, naszego niezadowolenia z tych decyzji, bo w zasadzie decyzje były już dwie, decyzji Trybunału Niesprawiedliwości Komisji Europejskiej. Chcieliśmy zamanifestować nasze niezadowolenie, nasz gniew, naszą złość, naszą determinację w obronie kopalni Turów. My sobie zdajemy z tego sprawę, że kopalnia Turów jest dzisiaj, natomiast jutro mogą być decyzje dotyczące innych zakładów, elektrowni, innych kopalń, innych zakładów pracy w naszym kraju i nie zgadzamy się na taki dyktat, nie zgadzamy się na to, żeby ktoś jednoosobowo, żeby pani sędzia jednoosobowo podejmowała decyzję dotyczącą dziesiątek tysięcy, a w zasadzie setek tysięcy ludzi w naszym kraju. Przecież ta bezduszna haniebna decyzja o wstrzymaniu wydobycia, nakazie wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów dotyka nie tylko mieszkańców Bogatyni, nie tylko pracowników kopalni Turów, nie tylko pracowników kopalni elektrowni Turów, ale dotyka również znaczną część naszego społeczeństwa, ponieważ w kompleksie Turów produkuje się około 7-8% energii elektrycznej w całym naszym kraju. Ponadto cała okolica jest zasilana nie tylko w energię elektryczną, ale również w energię cieplną, więc tego typu decyzje dla nas są niedopuszczalne. Chcieliśmy właśnie to zamanifestować i pokazać. Mamy nadzieję, biorąc pod uwagę to, że przekaz z tej manifestacji był w zasadzie nie tylko w naszym kraju, ale w wielu też innych krajach Unii Europejskiej. Było sporo dziennikarzy, było wiele mediów. Mamy nadzieję, że ten nasz przekaz, że to nasze niezadowolenie, że niezgoda na tego typu rozwiązania odbiła się echem w całej Europie. I taki w zasadzie był cel zorganizowania tej manifestacji, tej demonstracji. Ja chciałbym podkreślić, że pomimo tego, że spotkaliśmy się tam z bardzo negatywnym przyjęciem ze strony władz Luksemburga i ze strony luksemburskiej policji. Mam tutaj na myśli te zasieki, które były przeciwko nam wystawione i na ulicach Luksemburga, i wokół Trybunału Niesprawiedliwości, i wokół ambasady czeskiej. One jako żywo przypominały sytuacje z filmów wojennych, które znamy. To były zasieki takie, jak się stosuje na froncie. Tam były postawione żelbetowe zapory, nie wiem, przeciwczołgowe chyba. Nie wiem, czy im się wydawało, że my tam przyjedziemy jakimiś czołgami, że będziemy zdobywać, jak jacyś barbarzyńcy, że będziemy chcieli zdobywać budynki parlamentu, czy też budynki Trybunału Niesprawiedliwości albo budynki ambasady czeskiej. No, zrobiło to na mnie piorunujące wrażenie, myślę, że na moich kolegach również, wtedy kiedy w czwartek już mieliśmy możliwość w godzinach popołudniowych zapoznać się z tym miejscem, z tymi miejscami, w których w piątek była prowadzona demonstracja. No przecież trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że w Unii Europejskiej zabronione jest używanie drutu kolczastego, nawet pastwisk dla zwierząt, dla bydła nie wolno grodzić drutem kolczastym. Natomiast ten drut kolczasty zastosowano przeciwko nam, przeciwko Polakom, przeciwko górnikom, energetykom, hutnikom, stoczniowcom, przeciwko związkowcom z Solidarności i z różnych innych związków. To jest taki paradoks, bo Związek Zawodowy Solidarność, trzeba powiedzieć, że wywalczył wolność i demokrację dla sporej części Europy. To dzięki Solidarności dzisiaj w krajach postkomunistycznych możemy cieszyć się wolnością i demokracją. I przeciwko nam właśnie Europa zbudowała zasieki i zapory przeciwczołgowe. To jest dramat, to jest jakaś tragedia. I ja tym bardziej się cieszę, że moje koleżanki i moi koledzy nie dali się w żaden sposób sprowokować tym widokiem, tym co tam zastali. Tam oprócz zasieków i tych zapor przeciwczołgowych to były postawione parkany, takie parkany z stalowe, metalowe. Czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widziałem. Ja tam byłem 2 tygodnie temu na rekonesansie, żeby zobaczyć, jak wyglądają te miejsca, w których będziemy prowadzili naszą manifestację, naszą akcję protestacyjną. I to wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj otoczono się wysokim, stalowym, metalowym parkanem i zasiekami z drutu kolczastego. I jestem dumny z tego, że nie daliśmy się sprowokować. Jestem dumny z tego, że ta manifestacja przebiegła w sposób tak bardzo spokojny. Jestem dumny z tego, że nasze koleżanki, nasi koledzy wykazali się olbrzymią odpowiedzialnością. Demonstracja była pokojowa, zamanifestowaliśmy nasze niezadowolenie, ale nie daliśmy się sprowokować. Pewnie niektórzy na to czekali, żeby pokazać chuliganów, rozbójników, barbarzyńców, którzy przyjadą do Luksemburga i będą niszczyć, palić, siać spustoszenie. Było zupełnie inaczej. Także naprawdę dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w tej manifestacji. Dziękuję wszystkim za to, że z takim spokojem potrafiliśmy pokazać swoje niezadowolenie, a jednocześnie pokazać wysoką kulturę i wysoką klasę.
Pan przewodniczący Jarosław Grzesik wspomniał o tych dwóch decyzjach, na podstawie których znajdujemy się w takiej sytuacji, a nie innej, jeśli chodzi o Turów. To może wróćmy do początków tegoż sporu. O co tak naprawdę chodzi, ponieważ w tym gąszczu różnego rodzaju opinii, zdań coraz bardziej chyba zaciera się sedno, o które chodzi. Tutaj protesty strony czeskiej sformułowane i nasilone zostały po decyzji Ministerstwa Środowiska i Klimatu o wydłużeniu koncesji na wydobycie węgla przez kopalnię Turów do roku 2044, co no przecież było już wiadomo w 1994 roku, ponieważ wówczas i te plany zakładały to wydobycie właśnie do tegoż roku. Co spowodowało tego rodzaju nasilenie, pewnego rodzaju nacisków ze strony czeskiej na to, aby zamknąć te kopalnie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Innicki.
Wydaje się, że tak naprawdę jedynym takim logicznym argumentem w tej całej sprawie to jest polityka i politycy czescy, ponieważ było wiadomo o koncesji do 1944 roku dużo wcześniej. Polacy prowadzili postępowanie. Oczywiście wcześniej została wydana ta koncesja sześcioletnia. Następnie została procedowana koncesja docelowa, która zawierała wszystkie elementy, które są środowiskowo przy granicy konieczne. Myśmy prowadzili oczywiście i negocjacje z Czechami i z Niemcami. Tak naprawdę nie było żadnych uwag. Były podpisane porozumienia i z Czechami i z Niemcami. Niestety, no ja bardzo niekorzystnie się będę wypowiadał i wypowiadam o premieru Babiszu, bo to premier Babisz ze swoimi politykami, ze swojej partii rozpętał tak naprawdę piekło na ziemi, spowodował skłócenie dwóch narodów, sąsiadów. Znaleźli powód wody, który absolutnie nie ma żadnego odzwierciedlenia w faktach czeskich, faktach polskich, faktach niezależnych, czyli mówię o tych wszystkich źródłach, które to wszystko badały. Premier Babisz pokazał to również w negocjacjach, ponieważ te negocjacje były karygodne, ponieważ Polacy chcieli, rząd polski akurat pokazywał, bo tam byli też przedstawiciele polscy, dużą wolę, żeby te negocjacje zakończyć z pozytywem dla całego kompleksu, dla mieszkańców Bogatyni, dla mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Premier Babisz i przedstawiciele czeskiego rządu nie dość, że bardzo niedobrze przyjmowali z informacji, które do nas dociekały, tych przedstawicieli, ministrów, którzy tam negocjowali, to na dodatek absolutnie nie było żadnej woli, żeby te porozumienie zakończyć i podpisać. Była to brudna gra polityczna oligarchy Babisza i nic więcej, i zawsze to będę powtarzał, bo tak jest do dzisiaj. Panie, i chciałbym powiedzieć, szanowni państwo, to się nie zakończy, póki premier Babisz będzie premierem. On dzisiaj znów chce ugrać swoje, chce rozpocząć dalsze negocjacje. Póki on jest premierem i nowego rządu nie ma, ja nie wierzę w żadną dobrą wolę premiera Babisza.
Tutaj bardzo często słyszymy ten argument podejmowany przez stronę czeską o wodzie, o poziomie wody, że kopalnia wpływa bardzo negatywnie na ten poziom wody, że on opada. Jest bodajże 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych. Co te pomiary, na co one wskazują, jeśli chodzi o działalność kopalni w Turowie?
Każdy geolog, który ma odrobinę jakiegokolwiek pojęcia, wie, że z kopalni węgla brunatnego Turów, z tego już poziomu niższego, nie ma szans, żeby woda przepływała, bo tam są już takie iły i nieprzepuszczalne tereny, że ta woda po prostu nie ma szans, żeby ona spływała z Czech do Polski. Najnowsze badania pokazują w ogóle, że tak naprawdę to z Polski idzie, właśnie do ujęcia źródła w Uchelnej idzie woda. Przypomnę jeszcze, że w samej Uchelnej jest żwirownia, która jest bardzo głęboka i na dnie ma też małe jeziorko. gdzie tą wodę powoduje zbiórkę. I co najważniejsza rzecz, to też w Czechach jest od kilkuset lat największa susza geologiczna i to też spowodowało oczywiście w jakiejś mierze, że te ubytki wody są. Chociaż mamy wywiady z mieszkańcami Uchelny, którzy mówią jednoznacznie, że u nich wody nie brakuje, że to wszystko, co się dzieje, to tak naprawdę dzieje się na użytek publiczny. Mieliśmy zdjęcia praktycznie każdego domu w Uchelnej, gdzie mieszkają mieszkańcy Pragi, przyjeżdżają są na swoje dacze, gdzie mają baseny wypełnione setkami, tysiącami litrów wody, więc to się ma nijak w stosunku do tego, co rozpętała strona czeska, ale się, no niestety wydarzyła się taka, a nie inna rzecz. Oni oczywiście z naszych informacji nie spodziewali się, że Trybunał podejmie taką decyzję, a nie inną. Pani sędzina wykazała się wybitną nienawiścią do narodu polskiego, do Polaków i stąd jest tak, a nie inaczej na tą chwilę.
Jak wyglądał proces przedłużania tej koncesji? To pewnie było różnego rodzaju również konsultacje społeczne ze stroną czeską. Czy strona polska dopełniła wszystkich wymagań w tym zakresie, aby ta koncesja została przedłużona? Czy były spotkania ze stroną czeską? Czy chociażby sprawy środowiskowe były również uregulowane? Czy odpowiednie dokumenty były podpisane? Jeśli tak, no to wówczas pytanie, jak wygląda pewnego rodzaju przestrzeganie także prawa przez taką czy inną stronę?
No, problem właśnie polega na tym, że strona czeska, bo trzeba powiedzieć, że co trzeba powiedzieć, przy wydaniu koncesji my musimy prowadzić środowiskowe rozmowy. I takie rozmowy środowiskowe były prowadzone z Czechami i z Niemcami. Ja sam osobiście uczestniczyłem w takim spotkaniu, na które było zorganizowane dla mieszkańców Czech i Niemiec, którzy po prostu mogli zadawać pytania, usłyszeli odpowiedzi na nurtujące ich pytania itd., itd. Ja byłem na jednym z wielu takich spotkań, bo tych spotkań było dużo. Na dodatek każdy obywatel Czech czy Niemiec mógł zadać pytanie do strony polskiej, również na temat tej koncesji, na temat tych oddziaływań środowiskowych. Takich pytań było dużo, bo to też była zmasowana akcja, ale te kilkanaście tysięcy odpowiedzi również poszło do strony czeskiej czy do strony niemieckiej. Na samym końcu tej całej procedury, tych negocjacji było podpisane porozumienie z Niemcami i z Czechami. Z Czechami porozumienie było ważniejsze, bo tam między innymi była ta bariera tak dodatkowo zabezpieczająca stronę czeską przed ewentualnymi stratami wody. My jako Polacy wykonaliśmy to szybciej niż przewidywało podpisane porozumienie. No niestety, no to co powiedziałem, do tanga trzeba dwojga, premier Babiš i politycy czescy zachowali się bardzo nieroztropnie, nieodpowiedzialnie, nie dotrzymali żadnego słowa. No to po prostu, no to jest hańbiące, do czego doprowadzili i na jakie stresy, na jakie obawy, do jakiej sytuacji dopuścili mieszkańców powiatu zgorzeleckiego, mieszkańców Bogatyni czy pracowników kompleksu Turów i nie tylko, bo ponieważ tak jak mówiliśmy wielokrotnie, z kompleksu Turów utrzymuje się około 40 tysięcy ludzi.
Czyli jeśli dobrze to rozumiem, przedstawiciele rządu czeskiego, wiceminister ochrony środowiska, który posiadał pewnego rodzaju legitymację do tego, aby podpisać protokół z postępowania transgranicznego, dokonał to, czym zakończyło się postępowanie na tym poziomie eksperckim. Osób, które się na tym znają, które się tym zajmują, które wytyczyły pewnego rodzaju ustalenia, tych się ustaleń trzymamy, podpisujemy, sprawa jest zamknięta. Po czym, jak rozumieć wartość tego rodzaju podpisu na takim dokumencie, który jest dokumentem wypracowanym przez obydwie strony, podkreślmy, na poziomie eksperckim, czyli osób, które się tym znają, tym się zajmują na co dzień, skoro przychodzi strona, no tak trzeba powiedzieć, polityczna, podważa to i z powrotem wracamy do kwestii rozmowy na temat wpływu na środowisko. Bardzo proszę, pan Jarosław Grzesik.
No, trzeba powiedzieć, że tutaj prawdopodobnie nie zadziałały w żaden sposób te względy merytoryczne. Tak jak ojciec wspomniał, na poziomie eksperckim wszystko było dogadane. Natomiast tak naprawdę w całym tym sporze nie chodzi o to, czy tej wody rzeczywiście w jakiś sposób Czechom brakuje, czy my im tą wodę zabieramy. Tutaj tak naprawdę pierwszoplanową rolę gra Po pierwsze polityka, a po drugie biznes, pieniądze. Przecież ewidentnie widać z przebiegu tych rozmów i negocjacji, które już miały miejsce w późniejszym okresie, czyli w tym ostatnim okresie, odbyło się, z tego co pamiętam, chyba 17 spotkań na poziomie rządowym pomiędzy delegacją Rzeczypospolitej Polskiej a Republiki Czeskiej. I z tych informacji, które mamy od niektórych osób, które brały udział w tych negocjacjach, w tych spotkaniach, wynika ewidentnie, że tak naprawdę Czechom nie chodzi o rozwiązanie tego problemu, tylko Czechom chodzi o przedłużanie tego. Cały czas tak to wyglądało, jakby oni świadomie przedłużali te negocjacje. Po pierwsze ze względów politycznych wiemy, że tam toczyła się kampania wyborcza i no nie do końca wcześniej rządząca partia była pewna tego, że po wyborach, że wygra te wybory i że po wyborach dalej będzie sprawowała władzę. Więc w jakiś sposób był to też element kampanii politycznej. Oni wmawiali Czechom, że Polacy, że my, że kopalnia Turów źle wpływa na ich środowisko i że oni będą walczyć do upadłego, do ostatniej kropli krwi, żeby wygrać ten spór, żeby nas pokonać, kolokwialnie mówiąc. A z drugiej strony, no przecież, szanowni państwo, wszyscy wiemy, że tak naprawdę to chodzi o biznes. Przecież dookoła kopalni Turów znajdują się kopalnie i po stronie czeskiej, i po stronie niemieckiej kopalnie odkrywkowe, również wydobywające węgiel brunatny. Te wszystkie kopalnie są w rękach jednego właściciela, czeskiego oligarchy. I tak naprawdę to chodzi o wykończenie konkurencji. Przecież jeżeli im się uda doprowadzić do tego, żeby wygasić wydobycie w kopalni Turów, a jednocześnie przy okazji wygasić produkcję prądu w elektrowni Turów, no to oni w tym regionie staną się monopolistą i będziemy w jakiś sposób zmuszeni do tego, żeby kupować prąd właśnie albo ze strony czeskiej, albo ze strony niemieckiej. Także tu nie chodzi o to, czy ta woda rzeczywiście, czy im tej wody rzeczywiście brakuje, czy to środowisko rzeczywiście w jakiś sposób jest przez nas naruszone, ale tak jak Wojtek przed chwilą wyjaśnił i wytłumaczył, w ogóle to są wyimaginowane żądania. Według mnie tutaj chodzi właśnie po pierwsze o politykę, po drugie o kasę.
Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwamy. Spór o Turów to temat naszego spotkania. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Serdecznie zapraszam widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Spór o Turów, jak podkreśla pan przewodniczący Jarosław Grzesik, to spór nie tyle o podłożu środowiskowym, ochrony środowiska i różnego rodzaju rzeczywistości, które wpływają negatywnie na środowisko ze strony kopalni, ale to przede wszystkim kwestia polityki, kwestia również pewnego rodzaju siły, wpływu na tym rynku energetycznym, który wiemy, że w tej dobie, w której się obecnie znajdujemy, kiedy znajdujemy się w potężnym kryzysie energetycznym, ma niebywałe przełożenie również na finanse. Wspomnijmy również, panie przewodniczący, o kwestii nakładów, jakie kopalnia w Turowie przeznacza na ochronę środowiska. Z pewnością wiem doskonale, że że tego rodzaju obiekty, przedsięwzięcia mają taki, a nie inny wpływ na środowisko. W jakim zakresie są te uszczerbki rekompensowane? Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Innicki.
No przede wszystkim trzeba jedną rzecz powiedzieć najważniejszą. Wcześniej kopalnia, jak wydobywała, przed wydobyciem węgla trzeba ściągnąć zwał i myśmy mieli te zwały tak zwane zewnętrzne. Dzisiaj po tych zwałach zewnętrznych nie ma śladu. Posadziliśmy miliony, nie tysiące, ale miliony drzew. Te drzewa sadziliśmy zgodnie z całą procedurą przygotowaną przez leśników. Dzisiaj są tam piękne lasy, jest bardzo dużo zwierzyny. Leśnicy powiedzieli, że to są wzorcowe lasy, które zostały właśnie stworzone, posadzone przez kopalnię węgla brunatnego Turów. Dzisiaj w tych lasach są grzyby, są ścieżki rowerowe, tam z chęcią mieszkańcy Bogatyni i Czech i okolic się do tych lasów wybierają. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. A drugą chciałem powiedzieć jako ciekawostkę, ta woda, mówimy o wodzie, chciałem powiedzieć, że kopalnia Turów odprowadza wodę również do Nysy oczyszczoną. Tą Nysę dodatkowo ta nasza woda oczyszcza, że dzisiaj w Nysie Łużyckiej, w rzece, która jest graniczną rzeką z Niemcami, żyje wiele gatunków ryb, co normalnie wcześniej nie żyło i w wielu rzekach nie żyje, ponieważ między innymi właśnie z tego, że my do tej rzeki wpuszczamy dodatkowo czystą, oczyszczoną wodę. Więc kopalnia Turów, patrząc nawet z perspektywy tych innych kopalń, jest wzorcem plus elektrownia, wzorcem do naśladowania, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, czy z Czech, czy z Niemiec. Tylko proszę zauważyć, że nikt nie chce w ogóle porównywać kopalni Turów, ani elektrowni Turów do kopalń niemieckich, do kopalń czeskich. Nikt nie mówi, jak tam się dba o środowisko, nikt nie mówi, jakie to są elektrownie, jak dostosowały się do prawa unijnego. Wszyscy tylko się skupiają na kopalni Turów i elektrowni. A dlaczego? Ano dlatego właśnie, że my jesteśmy takim wzorcem, jeżeli chodzi o ochronę środowiska. Jesteśmy najnowocześniejszą i kopalnią, i elektrownią, tak naprawdę na pewno w Europie, a być może i na świecie. I stąd jest ten cały problem. Kopalnia Turów naprawdę bardzo odpowiedzialnie pod każdym względem dba o środowisko. Wielu leśników, wielu przyrodników, którzy mieli z nami kontakt, zawsze dają nas jako wzorzec. I to jest najważniejsze, to jest meritum sprawy, tylko o tej meritum nikt nie chce rozmawiać. Wszyscy po prostu szukają politycznego biznesu, nie patrzą na ludzi, na tych wszystkich mieszkańców, co żyją w naszych okolicach, patrzą tylko tak naprawdę na swoje interesy. A premier Babisz, przypomnę, oligarcha, który ma potężny konglomerat spożywczy, jeszcze nie tak dawno mówił, że polskie produkty spożywcze są szkodliwe i trujące. Polskie produkty spożywcze, które są najlepsze na świecie, którzy wiele sklepów w całej Europie są z polskimi produktami, gdzie ludzie w kolejkach stoją, żeby kupić. Premier Babisz przekazywał, że są najbardziej trujące, że szkodliwe. No to jest, a my widzieliśmy, ile Czechów kupuje w polskich sklepach polskie produkty. No to jest właśnie, to jest ta brudna polityka oligarchy, który został premierem Czech.
Również zastanawiająca jest rzeczywistość związana z decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o natychmiastowym wstrzymaniu działalności kopalni. Tutaj pytanie również o pewnego rodzaju wyobraźnię na temat działalności kopalni, na temat skutków natychmiastowego wyłączenia tego rodzaju przedsięwzięcia. Czy ktokolwiek rozmawiał ze stroną właśnie Turowa na temat tego, jakie będą skutki tego rodzaju decyzji podjętej przez jedną osobę? Bardzo proszę.
Chciałem najważniejszą rzecz, żeby zanim powiedzieć właśnie na temat, czy ktoś rozmawiał, nakreślić wiedzę, kim jest pani sędzina Rosario Silva de la Puerta. Jest to sędzina, która wielokrotnie wspierała partię socjalistyczną, gdzie deputowani się pytali tej partii, eurodeputowani, co jeszcze mamy zrobić, żeby wam pomóc, czyli Platformie Obywatelskiej, wygrać wybory w Polsce. I ta pani sędzina tą partię socjalistyczną wspierała finansowo. Jej ojciec był ministrem w rządzie generała Franco. No i po prostu ta pani się wykazała jedną podstawową wadę, straszną zresztą dla nas, po prostu nienawiścią w stosunku do Polski. My czytaliśmy bardzo wnikliwie, zapoznaliśmy się odwrotnie w stosunku do tej pani, co ona do nas pisała, jak nie miało uzasadnienia. A pani przekazała, że wysokie prawdopodobieństwo istnieje, że nie będzie w Czechach wody, a zauważyła, że jest bardzo nikłe prawdopodobieństwo, że nie będzie ogrzewania czy ciepłej wody w Bogatyni, gdzie to jest jednoznacznie udokumentowane, ile ludzi jest do tej ciepłej wody podłączone, jakie jest to zagrożenie dla mieszkańców Bogatyni czy dla pacjentów szpitala Bogatyni itd., itd. Ta pani argumentów żadnych nie przyjmowała i nie wykazała się żadną wiedzą. Jej wiedza była nakreślona tylko, co zrobić, żeby zniszczyć polskich pracowników, żeby niszczyć jak najbardziej Polskę. I tylko tyle.
Ale w tym kontekście powstaje pytanie, na podstawie jakich faktów, jakich dowodów, jakich argumentów została podjęta tego rodzaju decyzja?
No niestety i my jak pojechaliśmy na tą w tej chwili manifestację, na tą demonstrację do Luksemburga, chcieliśmy pokazać jedno. Chcieliśmy pokazać, że Europa to nie jest Korea Północna, że nie mogą być jednoosobowo podejmowane decyzje, tak jak podjęła pani sędzina. Widać, że bez żadnej wiedzy, z określonym kierunkiem wrogim działań w stosunku do Polski. I tak naprawdę po to pojechaliśmy, bo to nie jest Korea Północna. Proszę sobie zauważyć, że dzisiaj w Europie jest instytucja, która może jednoosobowo z dnia na dzień zamknąć pół Polski takimi decyzjami, bez żadnej merytorycznej argumentacji. To jest bardzo niebezpieczne, bo to są po prostu czarne czasy komunistyczne, to jest antydemokratyczne działanie. Ta pani właśnie pokazała, że tak może Unia zrobić. My się na to nie zgadzamy. My nie chcieliśmy być w takiej Unii Europejskiej. Chcieliśmy być w demokratycznej Unii, a dzisiaj Unia jest po prostu drugą Koreą Północną. No przykro, że tak mówię, ale no tak się wykazała i pojechaliśmy na manifestację pokojową. To, co kolega przewodniczący Jarek przed chwileczką powiedział, byliśmy tam bardzo pokojowo nastawieni, mimo tego przyjęcia, jakbyśmy na wojnę przyjechali, ale co jest skandaliczne dalej, nam się po prostu zrobiło przykro, że nikt z tego Trybunału Niesprawiedliwości Unii Europejskiej nawet nie raczył do nas wyjść, żeby odebrać petycję, która była przeznaczona do przewodniczącego Trybunału. Tak? No to jest po prostu skandal, bo to jest pokazane, jak ta instytucja jest antydemokratyczna, wrogo nastawiona do Polski i antydemokratyczna. To nie ma nic do czynienia z demokracją, z jakąś sprawiedliwością w Unii Europejskiej.
Również w kontekście ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego na temat wyższości konstytucji nad prawem unijnym, również pojawia się pewnego rodzaju kwestia związana z tym, jakim prawem, czy Unia Europejska ma takie prawo, aby decydować, jakie obiekty strategiczne, co by nie powiedzieć, w naszej ojczyźnie mają zostać na przykład właśnie wygaszone, zamknięte, czy też nie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
Oczywiście, że Unia Europejska, czy też Trybunał Sprawiedliwości, czy jak my go nazywamy, Trybunał Niesprawiedliwości Unii Europejskiej, absolutnie nie ma takiego prawa, żeby ingerować w takie sprawy. Przecież jasno i wyraźnie chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że tylko wtedy może być wyższość prawa unijnego nad naszym prawem, tylko w tych sprawach, które w traktatach, co do których zgodziliśmy się w traktatach, że tak będzie. Natomiast to, co zrobiła pani sędzia w stosunku do kopalni Turów, do moich kolegów górników, którzy tam pracują, to jest dla nas jawne bezprawie, to jest krzywdząca niesprawiedliwość, od pewnego czasu uważam, że Trybunał Niesprawiedliwości, tak jak powiedział zresztą Wojtek, to jest typowy przykład antydemokratycznej i antypolskiej polityki prowadzonej dzisiaj przez Komisję Europejską i przez Unię Europejską. No przecież my nie po to jako Polacy głosowaliśmy za tym, żeby przyjęto nas do Unii Europejskiej, żeby dzisiaj w taki sposób nas ta Unia traktowała. Jestem święcie przekonany, że wiele osób, które wtedy oddały głos za akcesem, za przyjęciem przynależności w Unii Europejskiej dzisiaj by podjęły zupełnie inną decyzję. Ja wiem, że większość młodych Polaków zdecydowanie jest zadowolona z tego, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, ale przecież jeżeli sobie wyobrazimy, że tego typu decyzje, jakie miały miejsce w stosunku do kopalni Turów, mogłyby mieć również miejsce w stosunku do innych zakładów pracy, innych instytucji, no to tak paradoksalnie można by było powiedzieć, że jutro pani sędzina postanowi, żeby zlikwidować jedno z miast w Polsce, albo nie wiem, albo może zdelegalizować rząd, albo może zdelegalizować wybrany przez obywateli parlament. No, może też z jakiegoś powodu przyjdzie do głowy pani sędzi właśnie taka decyzja, taka idea, taki pomysł. Chociaż już akurat nie tej pani sędzi, bo ona kilka dni po ogłoszeniu tego haniebnego wyroku opuściła już Trybunał i udała się chyba na, nie wiem czy zasłużoną, ale na emeryturę. Ale zdążyła wcześniej skrzywdzić dziesiątki tysięcy Polaków. Ja chciałbym jeszcze nawiązać do jednej kwestii, o której powiedział Wojtek. Wojtek wspomniał, że kopalnia Turów wpływa pozytywnie na środowisko, chociażby przez to, że woda, która z kopalni Turów po uzdatnieniu trafia do środowiska, ma dużo lepsze parametry, jest kolokwialnie mówiąc czystsza od tej wody, która w sposób naturalny tam się w ekosystemie znajduje. Ja cały czas wspominam wizytę w elektrowni Turów. Niedawno mieliśmy możliwość zwiedzenia, jeżeli można tak powiedzieć, zobaczenia nowego bloku, nowo oddanego bloku węglowego w elektrowni Turów właśnie. Mieliśmy tam posiedzenie Rady Sekretariatu i dzięki uprzejmości zarządu i dyrekcji elektrowni Turów mogliśmy zobaczyć, jak pracuje ten blok, najnowocześniejszy blok w Polsce produkujący energię z węgla brunatnego, właśnie z turowskiego węgla brunatnego. I najbardziej utkwiły mi w pamięci słowa dyrektora elektrowni Turów, wtedy kiedy mieliśmy możliwość zobaczenia dyspozytorni w tej elektrowni. Na tablicy synoptycznej wyświetlane były różnego rodzaju liczby i między innymi były tam informacje na temat tego, jak wyglądają próbki powietrza i próbki wody. To, co elektrownia emituje do atmosfery, i z tej tablicy synoptycznej, z tych liczb jednoznacznie wynikało, że nie ma żadnych, dosłownie żadnych zanieczyszczeń, które trafiają do atmosfery wskutek spalania węgla brunatnego, wskutek produkcji z tego węgla energii. Tak mówiąc kolokwialnie, to elektrownia Turów oczyszcza powietrze znajdujące się wokół, bo to, co trafia do atmosfery z elektrowni Turów, ma dużo lepsze parametry jakościowe niż atmosfera znajdująca się wokół kopalni Turów. Tak samo z wodą. Woda, która trafia do ekosystemu, ma dużo lepsze wartości, ma dużo lepsze parametry jakościowe niż ta woda, która tam w sposób naturalny się znajduje. Czyli elektrownia Turów, a i kopalnia Turów, bo to trzeba powiedzieć, że to jest jeden nierozerwany kompleks. Kompleks Turów oczyszcza atmosferę i oczyszcza wodę wokół siebie. Czyli jeżeli ja słyszę z ust różnego rodzaju zielonych przedstawicieli energii zielonej albo wśród przedstawicieli religii klimatycznej, że należy likwidować polskie bloki węglowe i zastępować je czymś bardziej ekologicznym, no to szanowni państwo, ja niczego bardziej nielogicznego nie słyszałem. Nie ma bardziej ekologicznego bloku spalającego węgiel brunatny niż nowy blok elektrowni Turów. I takich bloków mamy w kraju kilka. I mogliśmy mieć jeszcze dodatkowe bloki, mogliśmy mieć jeszcze nowocześniejszy blok w Ostrołęce. Przecież ten blok, który miał powstać w Ostrołęce, który miał spalać akurat węgiel kamienny, on miał mieć bardzo zbliżone, porównywalne parametry do tego bloku, który mamy w Turowie. I bardzo źle się stało, że decyzjami politycznymi tej elektrowni, tego bloku w Ostrołęce nie wybudowaliśmy. To jest naprawdę olbrzymi skandal.
Spór o Turów to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam. Naszymi gośćmi są pan Wojciech Innicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Zapraszamy widzów do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnijmy numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 i dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 0014. Bardzo proszę, hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ojcze, chciałam na ten temat kilka słów.
Bardzo nam miło. Kogo witamy? Jak pani ma na imię?
Anna.
Proszę bardzo, pani Anna.
Chciałabym powiedzieć, że po prostu, ponieważ jest działanie takie cały czas strategiczne tej Unii, która niszczy nasz kraj w wielu po prostu odcinkach. I myślę, że nie możemy oczekiwać i na jakieś pozytywne działania. Po prostu trzeba robić swoje i nie zawracać sobie głowy tymi różnymi cudami, które oni wymyślają, bo to po prostu się wszystko nie trzyma w ogóle niczego. I dlatego to nie ma w ogóle o czym rozmawiać z tymi ludźmi. Wiadomo, o co chodzi. To jest założone z góry, że takie działanie ma być i my nie mamy żadnego rozsądnego działania. Po prostu mamy robić swoje i nie rezygnować z spraw, które są dla nas po prostu najważniejsze. Także dziękuję serdecznie jeszcze raz Państwu i życzę po prostu trzymania się własnych celów i decyzji, bo nie ma o czym rozmawiać. Po prostu nie ma z kim rozmawiać i nie ma o czym rozmawiać. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Wszelkiego dobra Państwu życzę.
Dziękujemy również, Pani Anno. I to pytanie do naszych gości. Pierwsza kwestia właśnie, jaka droga rozwiązania? Druga kwestia to ta przestrzeń dialogu. Czy jest ten dialog prowadzony? Czy to zarówno z stroną czeską, jak i właśnie ze stroną Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Bardzo proszę, rozpocznijmy od pana przewodniczącego Wojciecha Innickiego.
Ja się w 100% zgadzam z panią Anną, ponieważ uważam tak i my jako Solidarność cały czas na ten temat tak samo wyrażaliśmy. Ja uważam, że absolutnie nie powinniśmy żadnych kar płacić i powinniśmy pilnować jak najbardziej i jak najdłużej polskiego dobra, jakim jest węgiel brunatny i węgiel kamienny. To jest dzisiaj najlepiej uwidocznione. My eksportujemy energię między innymi do tych Czech, którzy tak naprawdę tak bardzo chcieli zamknąć kopalnię Turów i elektrownię, a dzisiaj importują od nas energię elektryczną. Dzisiaj widzimy, że Niemcy kupują tysiące ton węgla, miliony tak naprawdę ton węgla z Rosji. Dzisiaj widzimy, co robią Chiny. Dzisiaj widzimy, co robi Japonia, więc my powinniśmy jak najbardziej w tym momencie pilnować właśnie naszego złota, naszego cennego daru, jaki mamy, czyli węgla. Mamy na kilkaset lat węgla. Nie wiemy, co się wydarzy za chwileczkę. Technologia się zmienia tak, że za chwileczkę te urządzenia na węgiel będą do spalania węgla, do produkcji energii elektrycznej jeszcze bardziej nowoczesne. I być może o to chodzi, żeby pozamykać wszystkie kopalnie w Polsce, a może nawet przejąć i później z nich korzystać, bo my widzimy, że to tylko i wyłącznie do tego zmierza. Więc ja uważam tak, ani kroku do tyłu. Tak powiedział Piotrek Duda, tak powiedział Jarosław Grzesik, tak mówi Wojciech Ilnicki. Żadnego kroku w tył, nie płacić i pilnować swojego cennego skarbu, jakim jest węgiel brunatny i węgiel kamienny w Polsce.
Dziękuję. Pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
No, oczywiście zgadzam się w 100% z tym, co powiedział Wojtek. Trzeba tu jeszcze dodać jedną rzecz. Pomimo tego bardzo nieprzyjaznego dla nas, dla Polaków i dla energetyki konwencjonalnej, pomimo tej nieprzyjaznej polityki prowadzonej przez Komisję Europejską, pomimo tych horrendalnych parapodatków, które są na nas nakładane na produkcję energii z węgla kamiennego i z węgla brunatnego w postaci opłaty za emisję dwutlenku węgla, to kompleks Turów produkuje dzisiaj najtańszą energię w naszym kraju i też chyba najtańszą energię w Europie. To, o czym powiedział Wojtek, dzisiaj to od nas kupują energię, bo ona jest po prostu tańsza i te wszystkie brednie, które słyszymy od niektórych wyznawców religii wiatrakowo-słonecznej o taniej energii i o zieloności tej energii, to są wszystko rzeczy wyssane z palca, bo przecież, żeby wyprodukować te wiatraki i te panele słoneczne, trzeba zużyć miliony ton stali, której się nie da wyprodukować bez węgla. Trzeba zużyć mnóstwo energii, której nie da się wyprodukować z tych źródeł odnawialnych. Dzisiaj opowiadanie Derdy Małów na ten temat, że energetyką odnawialną zastąpimy energetykę konwencjonalną, to są totalne bzdury, no bo nawet jeżeli zainstalujemy mnóstwo mocy w wiatrakach czy w panelach fotowoltaicznych, to trzeba powiedzieć jedno, skuteczność tej energetyki jest na poziomie w tej chwili około 7%, czyli no, biorąc pod uwagę to, że ten wiatr raz wieje, raz nie wieje, słońce świeci tylko w dzień, a przy tych dniach mniej słonecznych, wiadomo, że tej energii się produkuje dużo mniej. Tak naprawdę to skuteczność tych wszystkich źródeł energii jest 7%, czyli 90% mocy zainstalowanych jest niewykorzystywana. Tylko energetyka oparta o źródła konwencjonalne może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Zresztą my jesteśmy, szanowni państwo, jedynym krajem w Europie, który mógłby być pod tym względem samowystarczalny. Jako jedyny naród w całej Unii Europejskiej mamy możliwość pozyskiwania energii z własnych źródeł. Tylko i wyłącznie z własnych źródeł moglibyśmy produkować wystarczającą ilość energii, żeby dla naszych obywateli wystarczyła. Mamy złoża węgla kamiennego, mamy złoża węgla brunatnego. Nie jeden naród na świecie byłby z tego powodu szczęśliwy. Nie jeden kraj na świecie byłby z tego powodu dumny i potrafiłby wykorzystać swoje własne zasoby, żeby uniezależnić się energetycznie od innych państw, od innych mocarstw. A my co robimy? A my nie potrafimy z tego skorzystać. My nie chcemy z tego skorzystać. My mamy z tym problem, bo inni decydują za nas, z czego my mamy produkować energię, bo to inni nakładają na nas parapodatki takie, żeby ta energetyka stała się dla nas nieopłacalna. I tak powiedział Wojtek, ja też uważam, że ktoś kiedyś nasze złoża węgla kamiennego zczerpie. Nie wiem, jeżeli rzeczywiście polski rząd nie będzie na tyle zdeterminowany, żeby spróbować postawić weto, żeby spróbować zmienić politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to być może rzeczywiście doprowadzimy do tego, że dzisiaj my od tej energetyki ze źródeł konwencjonalnych będziemy odstępować, a ktoś kiedyś czerpie nasze złoża i wyprodukuje z nich energię, bo to się po prostu opłaca.
Rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku amen.
Dzwonię z Lublina, Bożena.
Prosimy, Pani Bożeno.
Chciałam powiedzieć, że po prostu cała Europa nie wyszła z komunizmu, tylko część Polski wyszła z komunizmu. I wszyscy się kierują nienawiścią, nie miłością do ludzi, tylko typowo cechy komunistyczne. Tak samo w Niemczech, jak i w Czechosłowacji. W związku z powyższym dyktatura rządzi, a nie rządzi żadna demokracja. W związku z powyższym powinna być głęboka modlitwa o po prostu o uratowanie naszego kraju z takiego po prostu dyktatu Unii Europejskiej i Czech. Bo Czesi nie wyszli z komunizmu i ten premier po prostu on nienawiścią zieje. Komuniści zawsze ziali nienawiścią, niczym więcej. Tam nie było żadnej miłości. Także w związku z powyższym tutaj wielka modlitwa i po prostu i walczenie o to, żeby to pozostało.
Pani Bożeno, dziękujemy, pozdrawiamy. Może nie tyle kwestia nienawiści, co bardziej po prostu kwestia interesów. Interesów widzimy za wszelką cenę i to myślę, że jest ten punkt docelowy, do którego dążą jedna czy druga strona. I o tym także wspominali nasi goście, że to jest kwestia bardzo, bardzo złożona, zarówno polityczna, jak i również ekonomiczna, pewnego rodzaju wywierania wpływów i przejmowania po prostu rynku energetycznego. Bardzo proszę, pan przewodniczący Wojciech Glinicki.
Ja chciałem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo tutaj jakby się trochę zgadzam w jakiejś mierze z panią Bożeną. Chciałem powiedzieć jedną sytuację, jaka nastąpiła w Luksemburgu. Jak byliśmy w Luksemburgu, to dostaliśmy informacje od mieszkańców, od Polaków, którzy nawet opaski Solidarności zakładali. Była pani, która na przykład była kelnerką w restauracji, chodziła z opaską Solidarności. To było piękne, ponieważ miło było, łzy się do oczu napływały i ta dziewczyna nam po prostu przekazała informację, że w Luksemburgu, jak myśmy mieli przyjechać, to stworzyli taką sytuację wojny. Dzieci nie wypuścili do szkół, po prostu odwołali zajęcia w szkołach. Ogłosili do mieszkańców Luksemburga, żeby nie wychodzili na ulicę. Kazali im chować samochody. To jest po prostu już, no to już szczyt wszystkiego. I co się wydarzyło? Wydarzyło się, tak nastraszyli Polakami, Solidarnością. I co się okazało? Przyjechała grupa, naprawdę duża grupa, przyjaźnie nastawionych pracowników z kompleksu Turów, członków Solidarności z całej Polski, nie tylko. Pokazaliśmy się właśnie z pokojowej strony i widzieliśmy później od tych mieszkańców Luksemburga już uśmiechy, normalne zachowanie. Widzieliśmy, że po prostu zobaczyli, jak byli okłamywani i na co byli przygotowani, a jaka była prawda. I tu jest właśnie ten cały problem. Te zakłamane elity coraz więcej kłamią i dzisiaj jest ta ideologia w Unii Europejskiej oparta tylko i wyłącznie na kłamstwie. I to jest największy problem moim zdaniem dotyczący Europy, dotyczącej dzisiaj właśnie sytuacji z Turowa, bo to też jest tylko oparte tylko i wyłącznie na kłamstwie. No oczywiście kłamstwa ma też podłoże interesów, biznesu, dużych pieniędzy. Oni się nie liczą ze zwykłymi ludźmi, tylko liczą się ze własnymi portfelami, z własnym spokojem i niczym więcej.
Bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże. Mówi Irena. Ja chciałam odnieść się odnośnie nie tylko tej kopalni, która jest cennym skarbem dla Polski w Turowie, ale również inne kopalnie. Rodzi się pytanie, dlaczego wschodnia Europa i zachodnia oraz na wschodzie chcą zamknąć polskie kopalnie. To jest wielkie pytanie dla każdego obywatela Polski. Dlaczego? Dlatego, że to jest cenny skarb oczywiście energii dla każdego mieszkańca w Polsce. Dlaczego Rosja i Niemcy chcą wykorzystywać Polskę w ten sposób? No właśnie. Wykorzystuje się ją w poprzednich wiekach i teraz. My mamy swoje nowe technologie, mamy bardzo zdolnych ludzi, mamy również unowocześnione technologie i zabija się kłamstwem naszą polską tradycję. To znaczy chodzi tu o węgiel kamienny i brunatny i chce się wykorzystać Polskę do ostatniej kropli krwi, tak mogę powiedzieć. Robi się to podstępnie, kłamliwie. Ostatnio oglądałam właśnie Czesi, którzy sprzyjają. Mówią, że tam nie ma żadnej... O jaką wodę tam chodzi? Tam nie ma żadnej wody. Trzeba po prostu te kłamstwa ujawniać i mówić prawdę. Czesi nie są przeciwko. Kto są przeciwko kopalni w Turowie? Nie Czesi, nie ludzie, którzy tam mieszkają. To jest tylko pretekst. Trzeba naprawdę wydobywać prawdę, trzeba naprawdę zainteresować się, jak mamy zdolnych ludzi, jak nasze patenty są zakrywane przez Niemców i Rosjanów, żebyśmy nie mogli się otworzyć na elektrownie, czy to wodne, czy to węgla kamiennego, a to jest prosta jawność, że chcą nas wykorzystać jeszcze teraz, w ostatniej chwili, poprzez właśnie Unię Europejską, narzucają nam prawa, żeby wykorzystać jeszcze nasze surowce. I tu nie ma o czym gadać. Ta pani, co dzwoniła poprzednio, po prostu nie ma o czym gadać i robić swoje. Dziękuję.
Dziękujemy również pani Ireno za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo proszę, pan przewodniczący Jarosław Grzesik.
No tak, jak się przysłuchuję telefonom od telewizorów, od słuchaczy, to powiem tak, że gdzieś jest to ziarenko prawdy w tym, co państwo mówią, i o tej nienawiści, i o tym wykorzystywaniu Polski i Polaków. Powiem sam, że też mam momentami takie odczucia i oczywiście, że trzeba by było robić swoje, tylko pytanie, czy nasz rząd będzie na tyle zdeterminowany, żeby robić swoje i nie oglądać się na dyktat Komisji Europejskiej. Powiem, że wtedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szło w wyborach po władzę, jeszcze w poprzedniej kadencji miałem jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości olbrzymią nadzieję na to, że zmieni się w sposób zdecydowany podejście polskiego rządu i stanowisko polskiego rządu w stosunku do tego dyktatu, który z Komisji Europejskiej cały czas jest na nas, cały czas presja, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy klimatyczne. Przecież to, co dzieje się dzisiaj z prawem klimatycznym, to, co te wszystkie pomysły, które są w obecnie wprowadzanym, konsultowanym pakiecie Fit for 55, zmierzają w prosty sposób do degradacji polskiej gospodarki, do unicestwienia polskiej energetyki, do unicestwienia polskiego górnictwa, energetyki, która jest krwiobiegiem polskiej gospodarki. Naprawdę my już nie mamy innego wyjścia, jak przeciwstawić się temu wszystkiemu, tym szkodliwym dla nie tylko Polski, ale dla całej Europy, tym szkodliwym pomysłom. Muszę jeszcze powiedzieć odnośnie tej manipulacji, to o czym powiedział Wojtek, oprócz tego, że tamto społeczeństwo Luksemburga zostało zmanipulowane i okłamane i przestraszone, że mają uciekać przed Polakami, tak jakbyśmy byli hordą barbarzyńców, Hunów, jakichś wandali. Rzeczywiście połowa Luksemburga była opustoszała. Tam nie było na ulicach ludzi, samochodów. Rzeczywiście było to wymarłe miasto, czyli coś w tych opowieściach było prawdziwego. Oni rzeczywiście straszyli mieszkańców, straszyli ludzi, ostrzegali ich przed nami. Natomiast muszę jeszcze powiedzieć, że po samej manifestacji, przed manifestacją, ale szczególnie po manifestacji, miałem kontakt z wieloma lokalnymi dziennikarzami, tymi z Luksemburga i tymi z Europy. I tak naprawdę pytania, które zadawali, one w zasadzie zmierzały do jednego celu, albo nawet do dwóch celów. Dlaczego my jako Solidarność popieramy nacjonalizm i nacjonalistów? Więc to widać, że to jest cały system, cała machina polityczna, która jakby zmierza do jednego, żeby pokazać, że ponieważ w Polsce nie rządzi lewicowy rząd, że nie rządzą socjaliści, ani tak zwani socjaldemokraci, ani komuniści, to w Polsce mamy do czynienia z nacjonalizmem. A z drugiej strony pytania zmierzały do tego, czy my będziemy popierać polexit, czyli dzisiaj społeczeństwo i dziennikarze na Zachodzie zmanipulowani są, jeżeli chodzi o nacjonalizm w Polsce i o dążenie do polexitu. I tak w zasadzie to trzeba było za każdym kroku tłumaczyć się, że nie jesteśmy wielbłądami, tak? Że po pierwsze nie jesteśmy nacjonalistami, tylko jeżeli, no bo oni cały czas nawiązywali, jak ja pytałem dziennikarzy, no, czy oni pokażą te druty kolczaste, te zapory przeciwczołgowe, czy oni pokażą w swoich mediach te środki zapobiegawcze, które zostały zastosowane przeciwko nam i czy pokażą prawdę, że tak naprawdę to wszystko było niepotrzebne, że to było na wyrost, że myśmy tam nie przyjechali ich palić i mordować, tylko przyjechaliśmy zamanifestować swoje niezadowolenie z krzywdzących nas decyzji Trybunału. Czy oni to wszystko pokażą, to oni próbowali tłumaczyć miejscowe władze i policję tym, że no oni się spodziewali, że przyjedzie kilka czy kilkanaście tysięcy polskich nacjonalistów, którzy będą rozrabiać to, jak 11 listopada rozrabiają na marszach niepodległości. Więc ewidentnie widać, że to jest totalna manipulacja, że nasz marsz niepodległości, w którym bierze udział rzeczywiście bardzo wielu patriotów, Polaków, którzy przychodzą z biało-czerwonymi flagami, żeby demonstrować swoje przywiązanie do naszego kraju, do naszej ukochanej ojczyzny, do naszych barw narodowych, żeby okazywać radość z tego, że obchodzimy święto narodowe. Przecież to święto narodowe związane jest z tym, że ponad 100 lat temu w tym dniu właśnie odzyskaliśmy niepodległość po 123 latach niewoli. I te nasze objawy patriotyzmu, przywiązania do naszych narodowych barw i do naszej ojczyzny w Europie są pokazywane jako przejawy skrajnego nacjonalizmu. I no niestety, no prawda jest taka, że oni są manipulowani. Oni są manipulowani tylko i wyłącznie dlatego, że w Polsce nie rządzi lewica.
Dziękuję. Słowo podsumowania proszę pan przewodniczący Wojciech Winnicki.
Ja na podsumowanie chciałem powiedzieć tak, na pewno trzymamy rząd za słowo, na razie się przyglądamy rozwojowi sytuacji, oczekujemy tak naprawdę zakończenia tego niechlubnego, tej całej niechlubnej procedury spowodowanej przez Czechów i przez TSUE. Będziemy się temu przyglądać, będziemy się zastanawiać wspólnie jako cała Komisja Krajowa, co dalej robić. No i na pewno mogę Państwu zagwarantować ani kroku w tył, ani kroku w tył w sprawie Turowa i ani kroku w tył w żadnej innej sprawie polskiej, bo Polska to brzmi dumnie, to jest nasz ukochany kraj i powinniśmy tego kraju jak najdłużej i najbardziej bronić.
Spór o Turów to temat naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszą część zamykamy. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania o godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja. Wraz z nami będą pan Wojciech Winnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność Kopalni Węgla Brunatnego Turów oraz pan Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Za tę część panu serdecznie dziękuję, za naświetlenie, za również podzielenie się tym doświadczeniem, tymi także obserwacjami poczynionymi podczas protestu w Luksemburgu, jak i tą wiedzą, a nie pewnego rodzaju plotkami, czy domysłami, czy insynuacjami, które są niejednokrotnie artykułowane w różnego rodzaju przekazach medialnych na temat chociażby właśnie rzeczywistości związanej z wodą. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Bóg zapłać za tę część naszego spotkania.
Dziękujemy również. Pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję. Także pozdrowienie i podziękowanie dla widzów telewizji TVM i jednocześnie zaproszenie na drugą część naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.